Mamy drugi dzień uczty duchowej. Chciałbym, braterstwo, jeszcze zanim rozpocznę rozważanie, przekazać miłe uczucia bratniej miłości ze zboru do Pana w Poleszycach, jak również osobiste takie pozdrowienie od siostry, która prosiła, aby podać jej panieńskie nazwisko, Marii Koczaj. Obecnie szumskiej, ale mówi, że bracia w tej okolicy bardziej ją znają jako Maria Koczaj i dlatego też przekazuję te pozdrowienia. Myślę, że ta uczta duchowa wczoraj i dzisiaj dotykała naszych uczuć, dotykała naszego serca, ale ja w chwili obecnej chciałbym troszeczkę, aby dotknęła naszej wiary ta lekcja naszych przekonań. I tak też apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, ja tylko przeczytam pierwszy rozdział i 13 werset, mówi, w którym i wy nadzieję macie, czyli w Chrystusie, usłyszawszy słowo prawdy, to jest Ewangelię zbawienia wiecznego, przez którą też uwierzywszy, jesteście zapieczętowani Duchem Onym Świętym obiecanym. Apostoł wyraźnie mówi, że przez którą uwierzywszy, że wszystko cokolwiek możemy otrzymać, oprócz naszych uczuć, serc, musimy mieć pewną wiarę w to, co Słowo Boże do nas mówi. Ponieważ Słowo mówi, według wiary niechaj ci się stanie. Jeżeli ktoś nie wierzy w coś, to tego nie otrzyma. Wszystko jest związane z naszym przekonaniem, z naszą wiarą. Ja, braterstwo, tak wspomnę, że zasady robimy w życiu założenia, w co chcemy wierzyć i tworzymy pewną dokumentację. Ja do tej pory nigdy tak nie myślałem, ale kiedy rozmawiałem z ateistą, to on mi wspomniał, ty wierzysz w Boga i tworzysz dokumentację, na czym opierasz swoją wiarę. I ja nie wierzę w Boga i też tworzę dokumentację. Dlaczego ja w to nie wierzę? A więc wszystko się opiera na naszej wierze. To tak tytułem wstępu, ale brat Mirek, rozpoczynając tą konwencję, wspomniał o to wspaniałe spotkanie przy studni, gdzie Pan Jezus rozmawia z Samarytanką. Ja tylko powrócę do tego wersetu, gdzie mówi tak. Lecz kto wypił oną wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Mówi, ale ta woda, którą ja mu dam, stanie się z nim studnią wody wytryskającej. Bodajże z nowego przykładu jest, że stanie się źródłem wody wytryskającej. Ja myślę, braterstwo, żeby było źródło, już się, to trzeba najpierw tą wodę co? No co trzeba? Tej wody się napić. Tą wodę pić. I jest czas w naszym życiu chrześcijańskim na picie wody i jest czas, kiedy może się stać tą źródłem wytryskającym. Ale ja nie o tym chciałbym wspomnieć. Chciałbym wspomnieć o pewnej jednej fragmencie Słowa Bożego. Sposób może no nie jasne, ale bardziej tak myślę zrozumiały. Zawsze się zastanawiam, zawsze mi przychodzi na myśl, kiedy dwóch mędrców chodzi i jeden mocno rozmyśla i drugi pyta, nad czym tak myślisz? A on mówi, myślę jak rzeczy wielkie przekazać językiem prostym, językiem zrozumiałym. Bo myślę, że Słowo Boże zawiera rzeczy wielkie. Od nas zależy tylko, czy staramy się przekazać tym językiem zrozumiałym. Czuję na sobie wielki ciężar, żeby te rzeczy piękne przekazywać tym językiem zrozumiałym. Chciałbym, braterstwo, posłużyć się w tym rozważaniu jednym fragmentem, wokół którego będziemy rozmawiać. a zanotowany w Ewangelii Jana 14 rozdział i to są słowa naszego Pana, gdzie czytamy od pierwszego wersetu. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkania, a jeśli nie, gdybym wam powiedział. Idę, aby wam zgotował miejsce, a gdy odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdę za się i wezmę was do siebie, iżbyście, gdzie ja jest i wy byli. Ten trzeci werset, braterstwo, droga młodzieży, drodzy słuchacze, sympatycy prawdy Bożej, będzie przedmiotem mego rozważania. Jest wspaniała nauka, którą Pan Jezus pozostawił swoim naśladowcom podczas pierwszej obecności, gdzie wyraźnie mówi, co brat wspomniał tutaj, ten zmartwychwstały, że Chrystus zmartwychwstanie, Jego nie będzie wśród nich, ale za się powróci. Temat nazwiemy, ale to będzie temat ogólny, temat, która obecność, które przyjście naszego Pana. Aczkolwiek, braterstwo, nie będę mówił pewnych szczegółów, ja chciałbym na dwa takie aspekty tylko popatrzeć w dzisiejszej lekcji, bo nie chciałbym dzisiaj wchodzić w głębsze rozważanie, ale w pewne podstawy. Chciałbym zwrócić uwagę na ważność nauki o wtórnym przyjściu i po drugie, czy jest rzeczą ważną, czy też nieważną rozeznać czas wtórnej obecności. Będę unikał może w tym rozważaniu, aby dzisiaj mówić, czy jest obecny, czy nie jest, ale chciałbym tylko, żebyśmy popatrzyli, co Słowo Boże mówi, czy jest to nauka ważna, czy nie ma większego znaczenia. Ktoś by mógł powiedzieć, no bracie, ale dlaczego ty akurat taki temat chcesz powiedzieć? Dość często w naszych rozmowach można usłyszeć, jeden mówi, ja wierzę, że Pan jest obecny, a drugi mówi jak? Ja nie wierzę, aczkolwiek większość wierzy, że Pan będzie obecny. A trzeci powie, mnie jest to całkowicie obojętnie, czy ja słyszę wykład o której obecności, czy go nie słyszę. I zasłaniamy się dość często, że jestem bardzo tolerancyjny. A tolerancja to jest inaczej obojętność, że jest mi to wszystko jedno. I ja myślę, że biblijna to jest albo tak, albo nie. Myślę, że zasada biblijna jest taka. To jest może jeden z powodów. Po drugi, swego czasu może napłynęły do mnie pewne informacje. Braterstwo dziwne, ale dlaczego nie mówimy o której obecności? Konkretne pytania były, jaka jest różnica, że wersety są zapisane, że przyjdzie chwale swojej i chwale Ojca. Co znaczy, że o onym dniu nikt nie wie, co Pan Jezus powiedział. Czy która obecność równa się czasom, temu samemu czasowi, co czas tysiąclecia? A więc wielu braciom trzysną się różne myśli i jak to sobie synchronizować. Nie chciałbym, tak jak wspomniałem, dzisiaj o tym rozmawiać i niczego synchronizować, ale chciałbym na te tylko dwa aspekty zwrócić uwagę. Na ważność nauki, w którym przyjściu naszego Pana i czy dla wierzących jest rzeczą ważną rozeznać ten czas. Ktokolwiek czyta lub czytał, może badał Pismo Święte, to zauważy, że jedną z bardzo ważnych nauk Słowa Bożego, a szczególnie Nowego Testamentu, jest nauka o wtórnym przyjściu naszego Pana. Ktoś tak wyliczył, że w Biblii znajduje się 318 wersetów mówiących bezpośrednio lub pośrednio o wtórnej obecności naszego Pana. Czy to jest dużo? No, jest dużo. Jeżeli jest dużo, to znaczy, że ta nauka jest ważną czy nieważną. Ale ja jeszcze nie chciałbym tutaj, żebyśmy cały czas będziemy patrzeć na tą ważność, że tyle wersetów porusza tą naukę. Sam Pan Jezus mówił często do uczni o swoim powrocie. W wielu przypowieściach zawarta jest nauka o wtórej obecności. Może będziemy wspominać później o tej, na przykład przypowieść o talentach, gdzie mówi, że rozdaje talenty i przyjdzie czas na rozliczenie się z tych talentów. Kiedy popatrzymy na cały 24 rozdział Ewangelii Mateusza, to tam wyraźnie jest odpowiedź na uczni: Panie, jaki znak Twego przyjścia? Kiedy to się stanie? Jaki znak przyjścia? I Pan Jezus daje odpowiedź, jak również w Ewangelii Łukasza, Ewangelista Łukasz zanotował w 21 rozdziale. A więc w które przyjście Pana było, możemy powiedzieć, głównym przedmiotem oczekiwania oraz najważniejszym tematem rozmów pomiędzy pierwotnymi wyznawcami wiary chrześcijańskiej. Mówili o tym i pisali, o którym przyjściu apostołowie, szczególnie apostoł Paweł. Najwięcej lekcji pozostawił, gdybyśmy tak chcieli, prawie większości swoich listów, pozostawił lekcje, gdzie mówił o wtórnym przyjściu naszego Pana. I tak w liście do 1 Tesaloniczan, 2 Tesaloniczan, do Kolosan, do Koryntian, Filipian. Gdybyśmy chcieli popatrzeć, ja tych wersetów nie będę odczytywał, bo tak jak wspomniałem, ja chciałbym dzisiaj o tym zarysie ogólnym rozmawiać. Jeżeli tak w wielu miejscach apostoł Paweł pisał i apostołowie pisali, to dowodzi, że ta nauka o wtórej obecności była w tym czasie bardzo ważną, bo zajmowała wiele miejsca. Ja chciałbym zwrócić na pewne dwa wersety, gdzie apostoł Paweł w liście do Żydów pisze w 10 rozdziale, a 36 i 37 werset. Albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc odnieśli obietnicę. Bo jeszcze bardzo, bardzo malutko, a oto ten, który ma przyjść, przyjdzie, a nie umieszka. Tak to apostoł w czasie swego życia skierował w liście do Żydów, że przyjdzie taki jeszcze malutko, mówi w tym czasie. Mówi jeszcze malutko, a przyjdzie, nie omieszka. Bo jeżeli Słowo Boże o tym mówi, Pan mówi o swoim powtórnym przyjściu, to na pewno to przyjście będzie. I apostoł mówi, trzeba wam czego? Cierpliwości. Bo w tym rychłym kościele chcieliby, żeby za ich życia ten Pan już przyszedł. Przeczytajmy również słowa skierowane do liście Jakuba w 5 rozdziale, a 7 i 8 werset. Przetoż, bracia, bądźcie cierpliwymi aż do przyjścia Pańskiego. Oto oracz oczekuje drugiego pożytku ziemi. Cierpliwie go oczekuje, ażeby otrzymał. Bądźcie i wy cierpliwi, a utwierdzajcie serca wasze, albowiem przybliża się przyjście Pańskie. Apostoł Jakub w swoim liście już mówi, że przybliża się przyjście Pańskie. Te przytoczone może wersety, może i te wiele, co których nie przytoczyłem, dowodzą, jak ważnym była nauka o wtórnym przyjściu Pana Jezusa w pierwotnym Kościele. Na wtórnym przyjściu Chrystusa skupiały się wszystkie nadzieje pierwotnych chrześcijan. No ktoś by zapytał, a jakie nadzieje mieli pierwotni chrześcijanie? No, królestwa dotyczące dziedzictwa, i to dziedzictwa niebieskiego, współdziedzictwa z Chrystusem, bo oni chcieli z Nim być. I tak podczas pierwszej obecności Piotr zadał takie naszemu Panu pytanie, to przy pewnej okoliczności, może tej całej okoliczności nie będziemy wspominać, a odczytamy tylko werset z 19 rozdziału Ewangelii Mateusza, a werset 27. Może trzeba by było troszeczkę wcześniej, żebyśmy zauważyli kontekst tej wypowiedzi. To było po daniu pewnej, po rozmowie z młodzieńcem, kiedy młodzieniec usłyszał słowa naszego Pana, odszedł smutny, albowiem usłyszał słowa jakie? Sprzedaj majątność, rozdaj ubogim. No, ja myślę, gdybyśmy dzisiaj tak, nawet to, co posiadamy, takie słowa usłyszeli, to na pewno byśmy odeszli co? Smutni, smutni. Wtedy Jezus rzekł uczniom swoim, zaprawdę powiadam wam, że z trudnością bogaty wnijdzie do Królestwa Niebieskiego. Nie mówi, że nie wnijdzie, ale będzie miał dużą co? Trudność. Zaś powiadam wam, że snadniej wielbłądowi przejść przez ucho jelne, niż bogatemu wnieść do królestwa. No, przez ucho jelne, ja braterstwu powiem, że ja jak byłem chłopcem, to ja widziałem zwykłą igłę i ucho w tej igle. No dzisiaj może młode pokolenie nie wie, że igły się używa, ale ja tak to widziałem. Dopiero później, że była mała bramka, mały przesmyk, że bagaże z tego wielbłąda musiały być co? Zdjęte, żeby ten wielbłąd po zamknięciu miasta mógł wejść do środka. Co usłyszawszy, uczniowie jego zdumieli się bardzo, mówiąc. No, któż wtedy będzie co? Zbawiony. Logiczne zastanawianie się uczni nad wypowiedzią naszego Pana. A Jezus, wejrzawszy na nich, rzekł. U ludzi to jest niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Kiedy Piotr to usłyszał, mówi, rzekł. Otoś my opuścili wszystko. Poszliśmy z Tobą. Cóż nam za to będzie? A Jezus rzekł. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, iż wy, którzyście mnie naśladowali w odrodzeniu, gdy osiądzie Syn Człowieczy na stolicy chwały swojej, usiądziecie i wy na 12 stolicach, sądząc 12 pokoleń izraelskich. Z tego zapisu widać, że wcześniej usiądą na stolicach, zanim sądzony będzie kto? Izrael. Zapis Słowa Bożego wyraźnie mówi. Ja, braterstwo, chciałbym się tutaj zatrzymać na chwileczkę, ponieważ ten werset nasz w gdańskiej Biblii troszeczkę tak oddaje na ten temat odrodzenia. Ponieważ my akurat jesteśmy w rozważaniu naszym środowym na tym temacie, mówi, wy, którzyście mnie naśladowali w odrodzeniu, nasza gdańska Biblia mówi. Co to znaczy naśladować w odrodzeniu? No, bo tak kontekst by był, czy tak to chodzi. Jak ten werset zrozumieć? Ja nie chciałbym, Boże, tutaj, żebyśmy rozważanie prowadzili. Kiedy popatrzymy do Stronga, to mówi, że w odrodzeniu to znaczy... No, bo powstałoby pytanie, kiedy w odrodzeniu? W odrodzeniu, przywróceniu do dawnej godności. Grecki, Nowy Testament grecko-polski mówi, przy ponownym staniu się. Ja, braterstwo, przeczytam teraz ten sam zapis Biblii Tysiąclecia. Jezus rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 stolicach, sądząc 12 pokoleń. O jakim czasie Pan Jezus mówi? O przyszłości. Mówi, że przy odrodzeniu rodzaju ludzkiego, w czasie naprawienia wszystkich rzeczy, w czasie restytucji, gdy rodzaj ludzki zostanie z powrotem doprowadzany do doskonałości, do społeczności z Panem Bogiem, wy zasądziecie na 12 stolicach razem ze mną, sądząc 12 pokoleń izraelskich. A więc patrząc na te zapisy, apostołowie jasno rozumieli, że nagrody nie otrzymają zaraz po śmierci, lecz dopiero otrzymają w czasie wtórej obecności naszego Pana. Chciałbym tutaj jeszcze na dowód przytoczyć słowa apostoła Pawła, które napisał krótko przed śmiercią w drugim liście do Tymoteusza. 4 rozdział, 6 i 7 już od 6 wersetu. Albowiem ja już byłem ofiarowany, a czas rozwiązania mego nadchodzi. Dobrym bój bojował, biegiem wykonał, wiarę zachował. Zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi odda w on dzień sędzia sprawiedliwy, nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. Którą mi odda w on dzień. W którym to apostoł Paweł miał nadzieję otrzymać nagrodę. Był to dzień, ten sam dzień, o którym tak często Paweł pisał w listach swoich, a mianowicie dzień, w którego przyjścia naszego Pana. Chciałbym jeszcze z tego wersetu zwrócić uwagę na ostatnie słowo, które jest wspomniane, że nie tylko mnie, ale i komu jeszcze? Wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jej. Ja myślę, braterstwo, jeżeli jest określone sławne przyjście, to znaczy może być jakieś inne, tak? Tak czy nie? No bo mógł apostoł napisać, że którzy umiłowali przyjście Jego? Mógł napisać, prawda? Ale on daje tutaj, że sławne przyjście. Kiedy popatrzymy do źródła słowa, jest tam słowo epifania. A epifania znaczy co? Zajaśnienie. Czyli mówi o czasie, nie paruzji, ale no tu trzeba by było może wspomnieć, że to, co my mamy w języku polskim oddane jako przyjście, dość często jest to po prostu w języku greckim użyte są trzy terminy: paruzja, epifania i apokalipsis. Ale wszystko dość często jest albo na obecność, albo na przyjście w języku polskim przetłumaczone. Więc jeśli sięgniemy do źródła, to gdybyśmy czytali w języku greckim, to byśmy rozumieli, od razu wiedzieli, gdzie jest słowo epifania, a gdzie jest słowo paruzja, gdzie apokalipsa. I myślę, że dobrze jest dla nas dość często sięgać do źródła tych słów. I apostoł już nie mówi tutaj o sobie, ale do nas, aby koronę otrzymać, nie wystarczy mówić o którym przyjściu, nie wystarczy wierzyć we wtórną obecność, ale trzeba jeszcze to miłować. I tak nieraz zastanawiam się, czy jest różnica wierzyć, a miłować. Wydaje się, że jest dość duża różnica, bo można mówić o wtórnym przyjściu, można przyznawać się do wiary w to przyjście, a jednak nie miłować. Jaki jest pogląd dzisiejszego chrześcijaństwa na wtóre przyjście naszego Pana? No, jedni myślą, że jest to tragiczny czas. Spodziewają się tragicznych wydarzeń. Patrzą na ten okres z wielką bojaźnią i trwogą. Nie wiem, jak gdzie braterstwo było ogłoszony przełom rok 2000. Co najmniej w naszym zborze przewinęło się wtedy bardzo dużo osób, ponieważ szukało czegoś, co by ich zabezpieczyło przed kataklizmem. Bo wszyscy zapowiadali, że będzie jakiś kataklizm. I na pewne rzeczy chrześcijaństwo patrzy z wielką trwogą, no bo jest dobrze żyć tutaj na ziemi, więc dlaczego miało być przyjść gorzej? Aczkolwiek jest wielkie narzekanie, niezadowolenie, ale nikt nie chce gorszego stanu niż w tej chwili posiada. Inni są obojętni, to co wspomniałem na początku, wobec drugiego przyjścia. Jest, to dobrze, nie ma go, to też dobrze. A jeszcze inni chcieliby, by ten dzień odsunąć na daleką przyszłość. Lecz umiłować jego przyjście, to znaczy szczerze, serdecznie pożądać, tęsknić, miłować. Umiłować to znaczy swe serce przygotować na spotkanie z Panem. Bo to należy umiłować, to być przygotowanym do spotkania w taki sposób, jak Pan uczył i wskazywał w czasie pierwszej swojej obecności. Chciałbym zacytować słowa z Ewangelii Łukasza, 12 rozdziału, A 36 werset. 36 do 8. A wy bądźcie podobni ludziom, oczekującym Pana swego, aby się wrócił z wesela, a żeby, gdyby przyszedł, a zakołatał, wnet mu otworzyli. Błogosławieni oni słudzy, który, gdy Pan przyjdzie, czujących znajdzie. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze, posadzi ich za stół, przechadzając się, będzie im służył. To są słowa naszego Pana, że mówi, że jeśli przyjdzie, zakołacze, to trzeba mu otworzyć. A kto otworzy, to mówi, że ich obłogosławi, będzie im usługiwał. Sam Pan. Tak tu wspomniane. No, moglibyśmy rozwijać w jaki sposób, ale tak wspomina, mówi, wy macie być podobni. Każdy z nas powinien wyciągać z tego pewną lekcję. Pan Jezus nie mówił, że bądźcie przygotowani za 2000 lat, ale każdy musiał być przygotowany na to w tym czasie, kiedy co? Kiedy żył, kiedy mu przyszło żyć. Być gotowym, przygotowanym na to, kiedy żył. Wspomniałem, że bardzo dużo miejsca w Nowym Testamencie zajmuje nauka o wtórnym przyjściu Pana, jak również nauka, którego nauka ta była ważna dla wierzących w pierwotnym Kościele. Ponieważ wierzyli, że w Jego wtórej obecności coś otrzymają, a mianowicie otrzymają nagrodę. I tak pisze święty Jan w swoim pierwszym liście, w 3 rozdziale, drugi i trzeci werset. Najmilsi, teraz dziadkami Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, albowiem wiemy, iż gdy się On objawi, podobni Mu będziemy, albowiem ujrzymy Go, jako jest. A ktokolwiek ma tą nadzieję, w Nim oczyszcza się, jako i On czysty jest. A więc cała nadzieja ma spoczywać na naszym zmartwychwstałym Panu Jezusie. Gdy się On objawi, gdy On się da poznać, mówi, że powinniśmy być na to przygotowani. Wspomniałem do tej pory o tej ważności nauki, ale teraz, braterstwo, chciałbym popatrzeć na to, żebyśmy popatrzyli na drugą część. Czy jest rzeczą ważną, czy też nieważną, rozeznać czas? Nie chciałbym mówić, że jaki jest ten czas, ale chciałbym, żeby w tej lekcji, czy jest rzeczą ważną, czy nie ma to większego znaczenia, czy ja rozeznam ten czas, czy też nie. Czy rozpoznanie czasu, w której obecności naszego Pana jest rzeczą ważną, czy nie ma większego znaczenia dla wierzących, dla wybranych, żyjących w tych czasach, obecnie, które określamy jako czasy nawet trudne, czy ono ma jakieś znaczenie? Czy rozpoznanie czasu, w której obecności naszego Pana jest rzeczą ważną, albo nie? Wspomnieliśmy, że rzeczą jest ważną nauka, ponieważ tyle miejsca zajmuje. Ale moglibyśmy stawić pytanie, czy czas pierwszego przyjścia i Jego obecności był ważną rzeczą, czy też nie? Dla narodu izraelskiego, dla cielesnego Izraela. No był bardzo ważną. No, a jakby nie rozeznali czasu pierwszej obecności? No, rozeznali ten czas? Nie rozeznali. To, co to pociągnęło za sobą? Odrzucenie. Utracił jako naród stania się narodem wybranym. Ja myślę, że to po prostu patrzymy, że naród izraelski nie rozeznał, że Pan jest obecny. Ja, braterstwo, może się tak złożyło, że byłem w Izraelu i tak z tego, co opowiadała przewodniczka, żebym nie zapomniał, jak ci się nazywali to ugrupowania, Esyńczycy. ogrupowanie Esyńczycy widzieli w tym czasie, z jej to ust tak przekazane, wielkie zło korupcji, jakie się działa w Jerozolimie. Więc oni sobie wyszli stamtąd, badali Słowo Boże i dała taki komentarz. Badali głęboko Słowo Boże, a mówi, niedaleko Pan chodził i tego czasu nie rozeznali. Aczkolwiek głęboko badali Słowo Boże. Ja myślę, że ci, co rozeznali ten czas pierwszej obecności, było ich dużo czy mało? Tylko nieliczni, a otrzymali z tego błogosławieństwo? Otrzymali. Nie nawet takie, jakie naród izraelski całość mógł utrzymać, ale zostali przeniesieni w wiek Ewangelii, dostąpili spłodzenia z Ducha Świętego i mogą się i stali się klasą duchową. Myślę, że jeżeli tak popatrzymy, to naród izraelski, ci, co przyjęli Pana Jezusa w tym czasie, co rozeznali, że to jest Mesjasz, otrzymali wielkie błogosławieństwo. Dlaczego nauka powinna być w której obecności ważną dla nas? Ja bym chciał podać, że z powodu pewnych przyczyn i z powodu takich wymienię 5 przyczyn dla wierzących, żyjących w wieku Ewangelii z powodu wielkiej wagi z rozpoznania czasu. Co one daje? Pierwszy powód, że ta nauka jest dla wierzących ważna, jest to ostrzeżenie dla Kościoła. Pierwszy powód, ostrzeżenie dla Kościoła. No, ktoś by powiedział, no jakie to ostrzeżenie dla Kościoła? Dla Kościoła, może dla wierzących, żyjących w tym czasie. Przeczytajmy słowa, może to nie wszystkich przekonują te słowa, ale to, co jest wspomniane w Księdze Objawienia, 18 rozdział, a od 1 do 4 wersetu, gdzie mówi, że wypowiedziane słowa, że upadł Babilon Wielki i stał się przybytkiem wszelkiego. I stał się przybytkiem wszelkiego ptactwa. Mówi, i usłyszałem inny głos, 4 werset. Usłyszałem głos inny z nieba mówiący, wynijcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów ich, a iżbyście nie wzięli z plag jego. Czy jest tutaj ostrzeżenie? Mówi, że upadł Babilon. Ja chciałbym tutaj, braterstwo, się zatrzymać. Upadek to jeszcze nie jest co? Zniszczenie. Bo mówi, że upadł, później przyjdą na niego plagi. Kiedy poczytamy dalej, to mówi, że zostanie podniesiony jak kamień młyński i wrzucony w morze. Tak jest przedstawiane przez objawienie Babilon. Ale mówi, że ty masz tą informację i powinien jest z niego wyjść. Czyli jest ostrzeżenie przekazane wierzącym, żyjącym w tym czasie. Babilon. Pierwotnie oznaczało to, było znaczenie negatywne czy pozytywne? No, jakie? Czyli było określenie bardzo pozytywne i to pierwotnie nawet znaczenie brama Boża. Lecz stało się to, z czasem to słowo zostało używane do zamieszania. Czyli słowo Babilon jest zamieszanie, użyte jest w odniesieniu do mieszania rzeczy bożych z rzeczami ludzkimi, czyli byśmy powiedzieli rzeczy duchowych z rzeczami świeckimi. Słowo Babilon stosujemy do określenia wielkich systemów religijnych. Ale to słowo upadł, coś musiało się dziać. Czy my widzimy, czy coś się działo? Co to takiego mogło się stać? No, ja może będę ostrożny, bo chciałem, żeby w dzisiejszej lekcji nie rozważać, czy to jest ten czas, czy jeszcze go nie ma. Może ja nie będę pod tym kątem dzisiaj jeszcze patrzył. Upadł. Inaczej mówiąc, to co brat wspomniał tutaj, że był ci kubkiem złoty. Odpadł od boskiej łaski. Odpadł od łoski. No a czy ktoś, czy on był, ktoś by mówił, no jak to nominalne chrześcijaństwo było w łasce u Boga? Było. W większości zborach jest wywieszony rysunek plan wieku. I tam jest pięknie tak wiek Ewangelii naznaczony. Cztery piramidy tak złączone razem. Dwie piramidy na poziomie linii L, czyli spłodzenia z Ducha Świętego, a dwie linii od N do, dwie grupy od linii N do M. I myśl tam jest przy objaśnianiu rysunku, że te wszystkie grupy razem tworzyły nominalne chrześcijaństwo. Więc prawda gdzie indziej nie była. Ja myślę, braterstwo, że wszyscy wiedzą, że przez czasy średniowiecze nikt nie miał dostępu do Słowa Bożego. Jedyny dostęp był przez księgi przykute do, powiedzmy, do mównicy. Nie powiem, że do ambony, ale do mównicy. I nie mieli po prostu tak dostępu. Więc jeżeli upadł, został odrzucony przez Pana i przez Pana nie został dłużej uznany jako narzędzie mówcze do przekazu słowa. Jako narzędzie mówcze. Z punktu widzenia Pana Boga, a nie ludzi, został wyrzucony z ust. I to, co może na konwencji było wspomniane w Budziarzach, z trzeciego rozdziału objawienia, 16 werset, gdzie mówi o, że wypluję cię z ust moich. Do jakiego to okresu było wspomniane? Do ostatniego, do Laodycei. Jeżeli z ust moich wypluty, to ty już nie będziesz więcej moim narzędziem mówczym. Ale bo lud stamtąd zostaje wyprowadzony. Wersety te nie mówią o zewnętrznym upadku, ale o tym, że nominalne chrześcijaństwo odpadło od łaski Bożej. Wspomnieliśmy o tym, że zniszczenie przyjdzie później. Pan nawołuje do wyjścia z Babilonu, bo jest to ostrzeżenie. No ale przez słowo prawdy, przez jawienie błędów Babilonu systemu, ale co znaczy wyjść? Ktoś to tak określił, że czasami możemy mieć tak zwaną emigrację wewnętrzną. Że ciałem pozostajemy, a duchowo wychodzimy. Co to oznacza wyjść? Czy to oznacza tą fizyczną emigrację może z narodów chrześcijańskich? No to gdzie pójdziemy? Nie ma gdzie pójść. Mamy wyjść z błędów systemu, umiłować prawdę, Jego miłość, moc, mądrość i sprawiedliwość. Niektórzy mówią, że wystarczy, że wyjdę w duchu, a fizycznie pozostanę. Ja, braterstwo, taki był przypadek u nas, że pobudził do przyjścia do społeczności, no późniejszą siostrę, braterstwo późniejsze, ksiądz. A wiecie w jaki sposób? Że przyszedł i dał na rozgrzeszenie za pokutę, bo tak to się określa, czytać Biblię. No kiedy zaczęli czytać Biblię, oczy im się otworzyły. Oczy się otworzyły. I była pierwsza konwencja w Oleszycach i na tą konwencję już tam przyszli. Oczy im się otworzyły. Ale ten sam ksiądz przyszedł i mówi tak. No ale przecież mogłaś czytać tutaj Biblię i być tutaj. A on mówi, to się nie da. Tych rzeczy nie da się pogodzić. I ja mówię, nie da się, żeby wyjść duchowo, a fizycznie pozostać. Można zauważyć też, że niektórzy wychodzą fizycznie, ale duch związany czasami z Babilonem pozostanie. Nie mają aczkolwiek udziału z nimi fizycznie, ale ten duch czasami się tego Babilonu tam może udzielać. Bo to jest podobnie tak jak z narodem, jakim? Izraelski, prawda? Wyszedł z Egiptu i mówi, a dobrze tam było nam, bo mieliśmy pod dostatkiem czosnku wszystkiego i tam nam było dobrze. Podobny może być z nami. Jest dane ostrzeżenie, aby wyjść. Czy z tego ostrzeżenia zechce zechcą wierzących skorzystać, to już jest ich zupełna sprawa osobista. Drugi powód, związany z ważnością, w której obecności dla wierzących, jest nadzieja dla Kościoła. Nadzieja dla Kościoła. To, co wcześniej apostoł Paweł mówił, tak jak tu chciałbym też z Ewangelii jeszcze Łukasza odczytać słowa, że jest w tym czasie nadzieja dla Kościoła. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, a 25 od 25 wersetu. Może 28 przeczytam. Nie zapytałem, ile mam czasu. Dwudziesty ósmy odczytam. A gdy się to pocznie dziać, spoglądajcie, a potnoście głowy wasze, przeto iż się przybliżyło odkupienie wasze. A wtedy ujrzą, wcześniejszy werset mówi, a wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku i mocą i chwałą wielką. I mówi, że jeżeli rozeznacie ten czas, podnoście swe głowy, bo przybliża się wasze co? Odkupienie. Przybliża się wasze oswobodzenie. Gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się, podnieście głowy wasze, gdyż przybliża się wasze, nasz tutaj Biblia oddaje, odkupienie. Tam słowo jest apolutros, tak, czyli wyswobodzenie, oswobodzenie. To jest podobne słowo użyte jest w liście do Rzymian, 8 rozdział, 23 werset, gdzie apostoł Paweł mówi, że wszystko stworzenie wespół wzdycha i boleje aż dotąd, a później mówi, nie tylko ono stworzenie, ale my, którzy mamy pierwiastki ducha, oczekujemy na oswobodzenie, odkupienie ciała naszego. Ale jest tam to samo słowo na oswobodzenie. A więc jest to nadzieja, że w czasie, w której obecności naszego Pana nastąpi oswobodzenie, nastąpi przemiana. Trzeci powód. W tym to czasie będzie wielkie błogosławieństwo dla Kościoła. No to ja, może ten werset, który wcześniej mieliśmy wspomniany z Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, 36 i do 38 wersetu, mówi, że jeżeli rozezna, mówi, wy bądźcie podobni ludziom oczekującym Pana, gdy przyjdzie i zakołacze, gdy mu otworzycie, to będzie wam co? Usługiwał. Czy jest to błogosławieństwo? Wielkie błogosławieństwo, żeby Pan mógł usługiwać. Wielkie błogosławieństwo. Ale ktoś powie, no przecież Pan usługuje przez cały wiek Ewangelii. Czy ja myślę, braterstwo, że jeszcze jedna jest rzecz, bo to samo jest wspomniane w objawieniu i do ostatniego okresu, czyli do okresu Laodycei, gdzie czytamy w 3 rozdziale, a 20 werset, mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy głos mój, otworzy drzwi, nie idę do niego i będę z nim wieczerzał. Ja myślę, braterstwo, że może przy innej okoliczności są wspaniałe tłumaczenia z Biblii, w Biblii niemieckiej tego wersetu. Mówi, wyjrzyj przez drzwi i zobacz, kto tam przed drzwiami stoi. Bardzo ciekawe, ja tylko wspomnę, że to wszystko zależy od kogo? Od tego, co stoi raz, ale od tego, kto jest gotów otworzyć drzwi. Czyli Pan uznaje wolne, nieprzymuszone prawo w otwieraniu naszych drzwi. Możemy mu otworzyć lub co? Nie. To jest skierowane, ja mam na myśli wierzących, żyjących w tym czasie, w okresie Ewangelii. Ale tak jak wspomniałem, może to kiedyś na ten werset można szerzej przy innej okoliczności, ponieważ czas niedługo będzie dobiegał końca. To jest błogosławieństwo dla Kościoła. No ale ktoś by mógł powiedzieć, no dobrze. Ale czy my jakieś mamy działalność w tym okresie czasu? Czy wierzący w czasie, w której obecności mają jakieś działalność? Jaka jest działalność członków Kościoła w czasie, w której obecności Pana? Czy jest jakaś działalność? Proszę? Praca żniwa. A więc ta działalność, może braterstwo ja nie będę odczytywał, ta działalność jest ukazana w przypowieści, którą określamy o pszenicy i konkolu, o zbieraniu. Myślę, że dla braterstwa ta przypowieść jest bardzo znana. I w drugiej przypowieści wielka praca jest ukazana w niewodzie. 13 rozdział Ewangelii Mateusza i może tą przypowieść krótszą o niewodzie odczytamy. 13 rozdział, a od 47 wersetu. Za się podobne jest Królestwo Niebieskie niewodowi, zapuszczonemu w morze i ryby wielkiego rodzaju zgarniającymi. Gdy był pełen, wyciągnęli rybitwi na brzeg, usiedli i wybierali. Dobre wrzucali gdzie? Do naczyń, a złe precz wyrzucali. Tak będzie przy dokonaniu świata, wynijdą aniołowie i dokonają tej pracy. Dlatego jest to jak gdyby przypowieść, bardzo ja tak zastanawiając się, że Pan Jezus mówi, że Królestwo Niebieskie podobne jest do sieci. No dziwna podobizna, prawda? Dziwna, do sieci. I mówi, że ta sieć dokonała pewnego dzieła, zgarniała ryby, ale zgarniała ta sieć ryby różnego rodzaju. Bo, braterstwo, tak słyszę, że niektórzy mówią, że Babilon to nie akurat to nominalne chrześcijaństwo. A tutaj mówi, popatrzmy, Królestwo Niebieskie podobne jest do sieci, ściągające ryby różnego rodzaju. I mówi, były tam dobre i złe. Dobre do naczyń, a złe precz. Moglibyśmy popatrzeć, co ukazuje ta przypowieść, że ukazuje zmiana pewnej pracy z połowu na wybieranie, ale ja bym chciał się na chwileczkę zatrzymać na tej sieci. W wiele zborach jest badane przypowieści. I co oznacza sieć? No, Pan Jezus prosto powiedział. Uczniowie zrozumieli, bo nie prosili Go, aby co? Aby im wyłożył. No, co sieć wyobraża? Brat dobrze zauważył. Nauka naszego Pana i apostołów o powołaniu. Bo dość często można usłyszeć, że sieć określała wysokie powołanie. Jakby wysokie powołanie, to ktokolwiek by objęty był tym pewnym wysokim powołaniem, to by musiał się znaleźć, jeśli by nie wykonał ślubu, to co by go czekała od razu? O, ślubu. Wierności. No, to by go czekała śmierć. Nauka o wysokim powołaniu zgarniała wszystkich, dlatego nie wszyscy byli, podlegali w której śmierci. Dopiero kiedy nastąpiła segregacja, to mówi, złe z powrotem zostały wrzucone tam, skąd przyszły. I ukazuje pracę, zmiana pracy. Jedno tutaj mówi, jedna przypowieść, że będzie żniwo, a druga mówi, że zmieni się praca z połowu na co? Na segregację. I dlatego ja nieraz się tak zastanawiam, no czy to dzieło przypadku jest, że żyjemy w takim czasie, że tyle ugrupowań religijnych jest. Nie ma jednego. Nie ma jednego. No ale to pozostawiam może na inny czas. A więc to jest rozwiązane z rozpoznaniem czasu żniwa i z rozpoznaniem czasu, czy w jakim czasie żyjemy. Chciałbym jeszcze wspomnieć może na jeden powód. Rozpoznania czasu jest związany jeszcze ze szczególną próbą. Szczególną próbą dla żyjących członków Kościoła w tym czasie. I ta szczególna próba jest ukazana w dwóch przypowieściach. Jedna przypowieści, którą określamy jako o 10 pannach, a druga o szacie weselnej. Jakaż tam próba w przypowieści o 10 pannach? Tą przypowieść znamy, że było 10 panien, 5 mądrych, 5
mniej mądrych. Nieroztropnych, no określmy tak, nieroztropnych. Nie chciałbym użyć tego wyrazu, co jest głupich, no nieroztropnych. I mówi, ale wszystkie były czym? Pannami. Wszystkie oczekiwały spotkania. I na jakim punkcie nastąpiła próba? Przespały, tak? Na czekaniu. Na oleju. Brak oleju. Próba na punkcie oleju. A więc podstawa próby był olej, bo jedni mieli w naczyniach, a drudzy nie mieli w naczyniach. Ja nie będę stosował to, co mówię, do czasu. Mówię tylko, że jest pewnego rodzaju tutaj doświadczenie tych 10 panien, bo jedne do drugich zwracają, no daj mi tego oleju. Mówię, a jeżeli ja tobie dam, to mnie braknie. Osobne by było rozważanie, co to wszystko oznacza, ale olej przedstawia ducha prawdy, ducha poświęcenia. I mówi, że no, części brakło. Lampa, który jeśli gaśnie, to znaczy nauka Słowa Bożego nie oświetla zupełnie. Lecz naczynia to przedstawiają nasz samych, nasze jestestwo. Przypowieść ukazuje ogólne jak gdyby oddzielenie. Najpierw tych 10 panien od systemów, ale później próba tych 10 panien. I mówi, że jedne były pełne wiary, miłości i posłuszeństwa, a drugie, mówi, troszeczkę się zaniedbały. Kiedy patrzymy na drugą tą przypowieść, że król zapraszał na wesele i znalazł się tam człowiek bez czego? Bez szaty weselnej. No, szata weselna przedstawia nam co? Sprawiedliwość. Sprawiedliwość Chrystusową, która jest zapewniona wierzącemu. No, ale na jakim punkcie jest tam próba? Na braku. No. Jaka próba? No, brakowało szaty weselnej. Ale co, na jakim punkcie? Jeżeli szaty weselnej, to brakowało czego? Usprawiedliwienia, którego dał kto? Pan, który otrzymuje od Pana. A więc zrozumienie faktu podanego przez Słowo Boże, że można być przyjętym na ucztę weselną nie przez swoje własne zasługi, ale dlatego, że nagość niedoskonałości zostały osłonięte zasługami tego, który oddał swoje życie. Oddał swoje życie. Wszyscy, aby znaleźli się na weselu, muszą mieć szatę. Każdy ją może jeszcze ozdobić, haftować. Ja, braterstwo, chciałbym jeszcze na jedną zwrócić uwagę. Tak mówię, że jest to czas próby. I tutaj chciałbym nie z Nowego Testamentu, ze Starego Testamentu, z proroctwa Malachiasza, że może odczytamy te słowa. Mówi, że przepławi jako złoto i jako srebro. Może od 1 do 3. Oto ja posyłam anioła mego, który zgotuje drogę przed obliczem moim, a zarazem przyjdzie do kościoła swego, panujący, którego wyżądacie, anioła przymierza, którego wyżądacie. Oto przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia jego i kto się ostoi, gdy on się odkaże? Bo on jest jako ogień roztapiający i jako mydło blecharzy. I będzie siedział roztapiając, wyczyści srebro i oczyści syny Lewiego i przepławi jako złoto, jako srebro. I będą ofiarować Panu dar w sprawiedliwości. Ten werset jak gdyby mówi, że Pan będzie w czasie wtórej obecności, że przepławi syny Lewiego jako co? Jako złoto i jako srebro. Że Pan tego dokona. Że będzie to próba dla Kościoła. Tak jak wspomniałem, braterstwo, na początku, no chciałem unikać może czasu tego, bo co do czasu, co do sposobu przyjścia, wiele tematów aczkolwiek zatytułowałem to nasze rozważanie Wtóra obecność, ale to tylko małą cząsteczkę, bo wiele się ciśnie pytań, w jaki sposób Pan przyjdzie, kiedy przyjdzie, choćby co znaczą te wersety, że przyjdzie sam, chwale Ojca, chwale swojej. Są wersety Słowa Bożego, nad którymi się warto zastanawiać i dociekać w duchu miłości, aby poznać tą głębię tajemnicy, która została zawarta w Słowie Bożym. Chciałem tylko w tym rozważaniu, że jest bardzo rzeczą ważną dla wierzących rozeznać czas Wtórej obecności z tych dwóch przyczyn, że jest to ważna nauka Słowa Bożego i po drugie, że można skorzystać, wiele skorzystać, a mianowicie skorzystać z ostrzeżenia i wyjść z Babilonu, skorzystać z tego, że nastąpi spełnienie nadziei, połączenia z Panem, otrzymać błogosławieństwo i fakt, w której obecności wyzwala do działania, jak zbieranie konkolu, zgromadzanie pszenicy i wtóra obecność to czas próby wierzących, aby okazali się wierni. Niezależnie w jakim okresie czasu jesteśmy, niezależnie od tego, czy wierzymy, że Pan jest, czy Go nie ma, ale jest bardzo ważną rzeczą, aby nam w życiu nie brakło oleju, o czym ta przypowieść mówi. Abyśmy mieli tą pełnię Ducha i rozeznawali przy Jego pomocy to Słowo Boże. I żebyśmy w przyszłości mogli usłyszeć od Ojca słowa: dobrze byłeś mi wierny w małym, idź do radości mojej, bądź połączony z Chrystusem. Tego braterstwu życzę, jak i sam gorąco pragnę.